Gościem poranka wnet Maciej Konieczny, poseł na Sejm, Koło i partia Razem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No i afera ze szpitalami. Partia Razem od wielu, wielu lat mówi, trzeba zmienić system zdrowia. No i co ta afera warszawska daje? Takie podglebie polityczne na poważną debatę i poważną reformę służby zdrowia czy ochrony zdrowia?
Jeżeli chodzi o standardy zatrudnienia lekarzy, jeżeli chodzi o to Eldorado kontraktowe, które część lekarzy ma w Polsce, zarabiając jakieś grube miliony i pracując w kilku miejscach naraz, często fikcyjnie, jak widzimy na przykładzie Szpitala Południowego, no to tak, tutaj emocja społeczna jest taka, wkurzenie jest takie, że z jednej strony mamy lekarzy, które zarabiają miliony, jeszcze organizują właściwie partyjny system ochrony zdrowia w ramach publicznego dla Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, więc to jest ewidentnie moment, żeby zająć się za likwidację kontraktów lekarskich, tak żeby lekarze zarabiali dobrze, bo niech zarabiają dobrze, mają konkretne umiejętności, potrzebujemy tych umiejętności, ale normalnie na umowę o pracę w jednym miejscu, a nie, że lekarz przychodzi do szpitala i negocjuje kontrakt na zasadzie ile chce, tyle dostanie.
Donald Tusk mówi razem z prezydentem, z lekarzami zmieńmy ten chory system. Wierzy pan?
Myślę, że lekarze będą przeciwni. Przynajmniej istotna część lekarzy bardzo nie będzie chciała, bo zarabiają grubą kasę, nieporównywalną do nawet tych zamożnych krajów w tym momencie, już proporcjonalnie do poziomu życia na pewno. Więc na pewno będzie opór ze strony istotnej części lekarzy. I teraz jest pytanie, czy władza wyżej będzie ceniła sobie interes uprzywilejowanej grupy, z którą ewidentnie dobrze żyje i ma z tego też szybszy dostęp do ochrony zdrowia i saloniki dla VIP-ów, czy też będzie miała odwagę postawić się tej uprzywilejowanej części lekarzy, która żyje kosztem tego systemu i nie mam wielkich nadziei, że ta władza będzie miała odwagę.
Jak pan patrzy na działania z Ministerstwa Zdrowia, pani minister Sobierańskiej-Grędy, chociażby to jest ten zespół, który jest gotowy podjąć gruntowną reformę taką nie komercjalizacyjną, tylko właśnie bardziej publicznej ochrony zdrowia.
No myślę, że reforma, jaką proponowała pani minister, to jest reforma w kierunku odchodzenia od publicznej ochrony zdrowia, czyli takiej pełzającej prywatyzacji. Ona zresztą specjalizowała się w restrukturyzacji szpitali, czyli oszczędnościach. I jak widzimy, widzieliśmy, co się działo za tych rządów Platformy, które już mamy za sobą, to raczej była kwestia ograniczania i zmuszania ludzi do pójścia do sektora prywatnego i sięgnięcia do własnej kieszeni i w ten sposób postępująca tak naprawdę prywatyzacja ochrony zdrowia, bo to jest drugi problem. Jeden problem to jest kwestia kontraktów lekarskich i tego, że przez to ten system jest dużo droższy niż mógłby być, a w każdym razie za te pieniądze, które na niego wydajemy, nie uzyskujemy optymalnych rezultatów, a z drugiej strony jest rząd, który też no... też działa tak, jakby zyskać miał na tym prywatny biznes medyczny, a niekoniecznie pacjenci.
No to wróćmy do zapewnień premiera Tuska. Pan w to wierzy, że teraz się zmieni system ochrony zdrowia, że ona będzie właśnie mniej kontraktów, mniej milionerów lekarzy, a więcej świadczeń dla pacjentów?
Myślę, że będzie jakiś kroczek w tym kierunku, że tak jak miał podejrzewać, jak znam tą władzę, to premier spotka się z lekarzami, lekarze powiedzą, że może z tymi kontraktami to jednak nie, bo oni te miliony to lubią, ale no może przynajmniej niech będą informacje, kto ile zarabia, tak? To jest jakiś krok w kierunku, bo jak faktycznie będzie przejrzysta wiedza o tym, ile zarabiają lekarze, to będzie trudno powstrzymać zmiany, bo ludzie po prostu już są wściekli, a te informacje jeszcze bardziej napędzą tą zmianę, ale no nie mam wielkiej wiary, że akurat rząd Donalda Tuska zmieni ochronę zdrowia tak, że nie będzie w interesie uprzywilejowanych grup, a większości społeczeństwa.
Partia Razem chciała na służbę zdrowia, czy chce 8% PKB przeznaczać, teraz niecałe 6% przeznaczania. Może nie ma co zwiększać, tylko po prostu lepiej wydawać. Może...
jedno i drugie. Patrząc na kolejki, na to, jakie są potrzeby, na to, że polskie społeczeństwo się starzeje, to też musimy pamiętać. Musimy i ukrócić to Eldorado kontraktowe tych lekarzy, które zarabiają miliony, pracując w kilku miejscach, a tak naprawdę doświadczenie jest takie, że wszędzie wbiegają i wybiegają często. To potrzebujemy tego, żeby racjonalnie wydawać pieniądze, ale potrzebujemy też tych 8%, bo naprawdę społeczeństwo się starzeje, ale jak już wydajemy tak dużą kasę z naszych podatków na ochronę zdrowia, to mamy prawo oczekiwać, że ona trafia na realizację potrzeb pacjentów, a nie, że jakaś wąska grupa po prostu się na tym uwłaszcza.
Panie pośle, jak pan patrzy na propozycję opozycji, Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili mówi, trzeba podzielić. Albo pracujesz jako lekarz w prywatnym, albo w publicznym.
To jest bardzo zabawne, ponieważ to jest postulat Partii Razem i wystarczy spojrzeć na wszystkie daty ogłoszeń. My to cisnęliśmy przez miesiące, nikt z tym się nie zajmował. Potem podchwyciło to Prawo i Sprawiedliwość, powiedział, mamy doskonały pomysł, trzeba podzielić. Podczas gdy już ten postulat był w kampanii Adriana Zandberga, chociażby bardzo obecny. To był jeden z czołowych naszych postulatów w kampanii prezydenckiej. To działa w Czechach. to da się zrobić, to nie jest problem. Mamy sytuację korupcyjną. Dzisiaj jak się idzie do lekarza, chce się pójść na zabieg do szpitala publicznego, to często trzeba najpierw pójść na drugą stronę ulicy do tego samego lekarza, żeby cię przyjął prywatnie, przyjął parę stówek i wtedy dopiero magicznie znajduje się miejsce w publicznym szpitalu. Więc to jest sytuacja korupcyjna, to trzeba przeciąć. Mówimy o tym od dawna, a dzisiaj najpierw PiS, a teraz nawet Włodzimierz Czarzasty wczoraj głosił, że to jest jego pomysł, a jako żywo pamiętam, że kiedy my o tym mówiliśmy, to mu się nie podobało.
A właśnie, Lewica, jak się odnajduje w tej sytuacji? Pan senator Konieczny, który był przez chwilę wiceministrem zdrowia w obecnym gabinecie PPS, on pozostał w tej nowej Lewicy, pozostał w partii Włodzimierza Czarzastego, czy w tej koalicji Włodzimierza Czarzastego, no mówi, że to afera jak jedna. Jedna afera przykrywa drugą i to się rozejdzie po kościach. Dla Lewicy to się rozejdzie po kościach, to znaczy dla tej nowej Lewicy.
Myślę, że nowa Lewica jest częścią obozu władzy. Jak obóz władzy padnie, to no, dla nowej Lewicy miejsca też nie będzie. To jest... partia, filia właściwie Donalda Tuska, nie o niezależności nowej lewicy. Niewiele można powiedzieć w tym rządzie, więc...
Nie wyjdą z rządu na kanwie tej afery. Nie ma
takiej możliwości.
Dlaczego?
Dlatego, że ich wyborcy są wyborcami tak naprawdę koalicji Donalda Tuska i jeżeli nowa lewica zaczęłaby się nawet bardziej stawiać w tym rządzie, to ci wyborcy pójdą do Donalda Tuska, bo od dłuższego...
Nie ma tam też waszych wyborców ewentualnych?
Nasi wyborcy są z nami.
Potencjalnych?
No to przekonujemy wyborców wszystkich, nie tylko wyborców tych, którzy głosują dzisiaj na nową lewicę. Co więcej, istotna część z tych wyborców nowej lewicy już wybrała po prostu i ma to przekonanie, że jest ta święta wojna PiS-u z Tuskiem i trzeba być po stronie Tuska. Tak? No, my proponujemy niezależność. Uważamy, że obu panów, Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska, należałoby już wysłać na emeryturę dla dobra Polski. I jesteśmy niezależni od żadnego z tych dużych obozów. I to jest bardzo istotna różnica polityczna. Stąd też no, nie podejrzewam, żeby u nowej lewicy coś ciekawego się wydarzyło, bo niewiele może się wydarzyć.
Czyli na tej sprawie, na tej aferze nie rozbije się koalicja. A przynajmniej lewica nie zacznie wierzyć.
No bo lewica będzie udawała, że jest w opozycji do własnego rządu, będzie tam mówiła, że ma pomysły na ochronę zdrowia, tylko kłopot polega na tym, że nowa lewica jest w tym rządzie. Wszystko, co się dzieje się za ich przyzwoleniem. My siedliśmy do negocjacji po wyborach parlamentarnych rządowych i powiedzieliśmy, słuchajcie, muszą być reformy w ochronie zdrowia, potrzebujemy tego i tego i tego i wtedy Marcelina Zawisza może zostać ministrą zdrowia i wziąć za to odpowiedzialność. Bez tego to jest oszukiwanie ludzi. Nowa Lewica na te negocjacje nie przyszła z żadnym programem, z którym wspólnie szliśmy do wyborem, tylko z teczką cefałek ludzi do zatrudnienia, tak? I to jest różnica między nami.
A teraz są głosy, one się pojawiają regularnie, ale teraz dość intensywnie. Anna Maria Żukowska, sam Włodzimierz Czarzasty mówią, my bardzo chcielibyśmy iść razem z partią Razem do wyborów.
No myślę, że to są takie miejsca, się przyzwyczailiśmy, że Nowa Lewica ma taką strategię, że z jednej strony...
Raz już poszliście razem, to się powtórzyć, to jest wykluczone?
Nie, to się nie wydarzy. Nie mamy żadnego powodu w tym momencie. Mamy swoich wyborców. Wszystko wskazuje na to, że przy tej dynamice, która jest po dobrej kampanii, a robimy dobre kampanie, wejdziemy samodzielnie do Sejmu. Nie ma żadnego powodu, żebyśmy
łączyli się z Nową
Lewicą.
Ostatnio był wysyp sondaży i czasami Nowa Lewica jest nad wami, czasami wy jesteście tuż nad Nową Lewicą,
czasami ale... jesteśmy tuż nad progiem, czasami tuż pod progiem.
No natomiast... I też obydwie partie balansują na progu wyborczym.
A przed wyborami prezydenckimi, chociażby Adriana Zandberga, startowaliśmy z poziomu sondażowego 1%. Więc jeżeli wystartujemy w okolicach progu, to myślę, że te 7-8% jest jak najbardziej do wzięcia.
Bez Włodzimierza Czarzastego, bez...
Z Włodzimierzem Czarzastym byłoby nie do wzięcia, byłoby to dużo trudniejsze. Myślę, że spokojnie damy sobie radę.
Wracamy do służby zdrowia. Jak to się skończy politycznie? Donald Tusk kogoś zrzuci z sań? Jak to będzie się politycznie rozgrywać?
Kogoś zrzuci, ale nie będzie to Marcin Kierwiński. A
dlaczego?
No bo Marcin Kierwiński jest bardzo bliskim współpracownikiem Donalda Tuska i nie wyobrażam sobie, żebym mógł zapłacić za to cenę polityczną. Zresztą próba jego odwołania miała niedawno miejsce w Sejmie.
Za wcześnie?
Myślę, że nie zrobiłoby to wielkiej różnicy. Są osoby, które są tak umocowane, że nic im się nie stanie, a nie ma wątpliwości, że za wszystko, co się dzieje w warszawskiej Platformie Obywatelskiej, odpowiada potężny baron Marcin Kierwiński.
Ale to jest afera Marcina Kierwińskiego?
Tak, to jest w oczywisty sposób afera Marcina Kierwińskiego, bo każda afera warszawskiej Platformy jest siłą rzeczy aferą Marcina Kierwińskiego, bo to, że on jest ministrem lepszym, gorszym, to jest jedna rzecz, ale on także odpowiada za bardzo istotną dla Koalicji Obywatelskiej strukturę warszawską i wszystko, co tam się dzieje.
Jeszcze trochę o służbie zdrowia. Maciej Konieczny, partia Razem, naszym gościem. Z kolei Konfederacja mówi inaczej niż PiS, niż wy. Mówi, wprowadźmy komercjalizację albo konkurencję, o lepsze słowo. wyszło, poprawmy konkurencję, niech będą składki publiczne, tylko niech one mogą trafiać do różnych podmiotów. Niech te podmioty konkurują, wtedy i wynagrodzenia lekarzy spadną i ta konkurencja trochę unormuje rynek zdrowia.
I powołują się na system niemiecki, tylko nie mają pojęcia, jak działa system niemiecki. System niemiecki był taki, że najpierw była konkurencja i kompletnie to nie działało, bo nie były gwarantowane świadczenia, więc tak naprawdę na tych wszystkich teoretycznie konkurujących podmiotach wymuszono dokładnie takie same standardy i jedyne, czym konkurują, to reklamami. Więc mamy dużo droższą ochronę zdrowia, ponieważ wydaje istotną część pieniędzy na reklamowanie konkurencyjnych podmiotów, które świadczą dokładnie takie same usługi. I koszty tej niemieckiej ochrony zdrowia są wyższe właśnie w tym zakresie, że jedyną różnicą jest to, że są konkurencyjne podmioty, które wydają dużo pieniędzy na reklamę, a nie na leczenie. Więc to, ten model niemiecki po prostu się nie sprawdził, a Konfederacja, licząc na to, że ludzie nie do końca wiedzą, jak to w Niemczech działa, mówi, że super pomysł, musi u nas zadziałać. Nie, to nie zadziała. Wszystkie te rynkowe mechanizmy widzimy, na przykładzie tych lekarzy nawet widzimy, że to jest taki, że lekarz nagle jest przedsiębiorstwem i on podpisuje kontrakty z ochroną zdrowia, a w ogóle to nie płacimy placówką za prowadzenie działalności leczniczej, tylko za realizację zabiegów. I to wszystko jakby to były jogurty w sklepie. I widzimy, jak to działa. Działa to tak, że lekarze jako wychodzą z 3 milionami, a zabiegi kończą się w okolicach listopada. Więc nie, komercjalizacja ochrony zdrowia to jest bardzo zły pomysł.
Pytanie, co zrobić, skąd wziąć pieniądze, żeby ta służba była publiczna i działała? 8% PKB, to znaczy trzeba by skądś zabrać, bardzo istotnie. Z sił zbrojnych zabrać? Chyba już nie ma takich pomysłów.
Jeżeli chodzi o siły zbrojne, no teraz w tym momencie sytuacja jest taka, że ta modernizacja armii pilnie jest potrzebna, ale też liczymy, że ta sytuacja nie będzie trwała wiecznie. Też nie jest tak, że my do końca świata będziemy musieli wydawać 5% PKB na armię. Mam nadzieję, że tak nie będzie, nawet jeżeli teraz jest to potrzebne i zrozumiałe. No pytanie, skąd brać pieniądze? Także pytanie jest, jak zadbać o większe wpływy do budżetu. Na przykład podatek antyspekulacyjny od tych, którzy mają 3 albo więcej mieszkań. Bo dzisiaj jest tak, że wiele osób zarabia z tego, że ma 8, 10, 15 mieszkań. Nawet niektórzy parlamentarzyści. I oni niewiele wnoszą do polskiej gospodarki, bo to nie jest tak, że nie mają jakiś pomysł, innowacje, coś produkują.
Kataster dałby pieniądze na poprawę służby.
Jeżeli podatek, my złożyliśmy konkretną ustawę podatku antyspekulacyjnego w Sejmie, ona czeka, ona mówi, że powyżej od trzeciego i każdego kolejnego mieszkania płaci się najpierw 1%, później 2%, później 3%, jak ma się bardzo dużo tych mieszkań, od 9. I tak, to jest dodatkowy wpływ do budżetu i to jest tak, że
Nie wystarcza na nie da 2% czy 3% PKB.
Jest to jeden z elementów. Kolejna rzecz, mamy patologiczne, to 7 miliardów zaraz znajdę. To jest bardzo proste, 7 miliardów, które zaraz dla pana Domińskiego mogę mu w każdej chwili może po nie sięgnąć. Są patologiczne, twarde franczyzy w stylu Żabki, które tak naprawdę udają, że te sklepy, które prowadzą pojedyncze osoby, to są osobne przedsiębiorstwa. I poza tym, że to jest tragedia często rodzinna, ponieważ ludzie wychodzą z długami z tego interesu, to jeszcze w ten sposób duże sieci handlowe, omijając podatek od sprzedaży detalicznej wprowadzony przez PiS, który miał opodatkować te wielkie sieci handlowe. A skoro wielka sieć handlowa udaje, że jest 11 tysiącami małych sklepików, to nie płaci tego podatku. 7 miliardów polski budżet traci tylko na tym jednym podatku w związku z tym przekrętem twardej franczyzy.
Tylko na Żabce i tym podobnych?
Tylko na tych dużych sieciach handlowych, które działają w trybie twardej franczyzy. Czyli właściwie udają, że te małe sklepy to są osobne przedsiębiorstwa, chociaż ci ludzie, którzy prowadzą te sklepy, właściwie o niczym nie decydują. Więc to jest 7 miliardów, więc jest ileś takich elementów, które jakby rząd miał odwagę postawić się tym potężnym biznesom czy grupom wpływu, to da się, nie sięgając do kieszeni zwykłych ludzi, te pieniądze zdobyć.
Naszym gościem Maciej Konieczny, na koniec trochę polityki zagranicznej. Po pierwsze, pokój na Bliskim Wschodzie. Nie wiadomo, jak trwały i na jakich do końca warunkach, ale chyba coś zostało podpisane i być może jesteśmy w nowym albo końcu wojny, albo w nowym etapie rywalizacji w Zatoce Perskiej.
Toś to optymistyczne założenie, biorąc pod uwagę, że Izrael nie chce zakończyć napaści na Liban. To jest oczywiste. Także z przyczyn wewnętrznych będzie to bardzo trudne wobec nadchodzących wyborów. A dla Iranu to jest warunek zakończenia wojny. Zresztą mamy kuriozalną sytuację. Stany Zjednoczone dały się Izraelowi wciągnąć w wojnę i teraz podpisują pokój, w ramach którego Iran odblokuje cieśninę Ormus, która była zupełnie odblokowana przed wojną, w zamian za koncesję ze strony Stanów Zjednoczonych w postaci prawdopodobnie zniesienia części sankcji i uwolnienia zajętych zasobów irańskich. Więc jest to oczywista porażka Stanów Zjednoczonych, które dały się wciągnąć Izraelowi w zupełnie niepotrzebną wojnę.
A jak powinna Polska reagować? Także na działania Izraela były głosy o zerwaniu stosunków?
To... Myślę, że zerwanie stosunków to jest jakaś ostateczność. Przypominam, że z Koreą Północną Polska utrzymuje stosunki, ale oczywistością powinny być sankcje nakładane na Izrael, izolacja Izraela na arenie międzynarodowej, tak samo jak izolujemy Rosję, a także no, taka zupełna podstawa zerwania umowy stowarzyszeniowej Unii Europejskiej z Izraelem. Zresztą wraz z europejskimi partnerami zebraliśmy ponad 1 000 000 podpisów pod europejską inicjatywą ustawodawczą w tym zakresie, która będzie głosowana jesienią.
I na koniec kwestia wizyty. Zdaje się, że będzie ta wizyta Władimira Zełenskiego w Gdańsku. To dobrze, to źle i co powinien zrobić prezydent, jeśli chodzi o Orła Białego?
To dobrze, że będzie wizyta. My potrzebujemy być zaangażowani tak we wsparcie Ukrainy, która walczy z naszym głównym wrogiem Rosją, jak i w odbudowę Ukrainy, co jest w naszym interesie także. Natomiast jedno nie powinno wykluczać drugiego. Powinniśmy być asertywni, jeżeli chodzi o polską politykę pamięci. Ta groźba o odebranie Orła Białego, mam wrażenie, zrobiła już dużo dobrego, jeżeli chodzi o...
A to był dobry ruch prezydenta?
Moim zdaniem tak. Moim zdaniem to był akurat dobry ruch. Ja proponowałem, jeżeli do tego miałoby dojść, żeby równolegle odebrać order Orła Białego Gerhard Schröderowi, żeby komuś nie przyszło do głowy, że to jest ruch prorosyjski, że tu chodzi o to, że nie godzimy się na nadawanie jednostkom wojskowym.
Za jakiś czas, dziś, jutro, pojutrze prezydent powinien wyjść i powiedzieć: odbieram dwa ordery Orła Białego, Schröderowi i Zełenskiemu.
Ja nie wiem, na jakim etapie są teraz bezpośrednie rozmowy dotyczące i na jakie koncesje jest w stanie pójść strona ukraińska. Mówię, że jest racjonalne, żeby w tej kwestii Ukraińcom się postawić symbolicznym gestem, istotnym, uderzającym w pamięć o pomordowanych Polakach jest nadanie jednostce wojskowej ukraińskiej imienia UPA i takim samym silnym, symbolicznym gestem w odpowiedzi, pokazaniem, że nie godzimy się na to, byłoby odebranie orderu Orła Białego, więc wydaje mi się, że to wszystko jest proporcjonalne, natomiast nie chciałbym, żeby w żaden sposób godziło to w nasze wsparcie dla militarnego wysiłku Ukrainy, bo ono jest po prostu w naszym interesie i dlatego nie chciałbym, żeby ta jedna kwestia była też wsparciem dla tych nierozsądnych prorosyjskich środowisk i polityków w stylu Grzegorza Brauna czy Leszka Millera.
Jak się okazało, za chwilę a propos Grzegorza Brauna będziemy jeszcze mogli rozmawiać, ale dobrze, to na koniec zapytałbym o przyszły rząd. Czy pan jako poseł Partii Razem widzi Partię Razem w jakiejśkolwiek konstelacji po przyszłych wyborach w przyszłym rządzie?
Zobaczymy, jakie będą rezultaty. Mamy nadzieję, że większość w przyszłym parlamencie będzie zależała od Partii Razem i wtedy będziemy mogli siąść do prawdziwych negocjacji, mając realne narzędzia.
Z Kaczyńskim?
Nie wiemy, w jakiej konstelacji wyląduje w przyszłym parlamencie prawica, obóz rządowy. Jeżeli komuś się wydaje, że jest w stanie przewidzieć na tym etapie skład przyszłego parlamentu, to mu się wydaje.
Na czym mówił Maciej Konieczny, poseł na Sejm. Partia i Koło Poselskie Razem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
A my może po raz pierwszy w tym poranku posłuchamy trochę muzyki, bo od 7.15 pędzimy, bo jest dużo wydarzeń, dużo ważnych rzeczy do omówienia. A teraz zapiemy krótki oddech.